Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 11 listopada. Dziś wspomnienie świętego Marcina, biskupa i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest z okazji Dnia Niepodległości. Propozycja, od czego według mnie zależałoby zacząć wszelkie starania o jej odzyskiwanie. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. W minioną środę 6 listopada doszło do rozpadu rządzącej od roku 2021 koalicji socjalistów, liberałów oraz zielonych. Tego dnia popołudniem odbyło się spotkanie liderów ugrupowań współtworzących rząd federalny. Celem obrad było opracowanie planu na naprawę niemieckiej gospodarki oraz zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego na rok 2025. W trakcie spotkania lider partii liberalnej, minister finansów pan Christian Lindner, w obliczu trwającego kryzysu gospodarczego zaproponował przeprowadzenie wcześniejszych wyborów do Bundestagu. Reakcja kanclerza pana Olafa Scholza była natychmiastowa. Jeszcze w środę wieczorem podjął decyzję o zdymisjonowaniu ministra finansów oraz zapowiedział zwrócenie się do parlamentu celem uzyskania wotum zaufania w styczniu. Następnego dnia dwóch kolejnych członków rządu z partii liberalnej zostało zdymisjonowanych, a jeden, by zachować stanowisko, opuścił partię. Opozycja w postaci chadeków zapowiedziała, że uprzedzi działania kanclerza Scholza i już wkrótce złoży wniosek o wotum nieufności dla rządu. Wielka Brytania. Pod koniec października prymas tzw. kościoła anglikańskiego, pan Justin Welby, udzielił wywiadu lewicowemu dziennikarzowi panu Alasterowi Campbellowi. W wywiadzie Anglikanin został zapytany, czy zdaniem jego oraz tzw. kościoła Anglii stosunki płciowe między homoseksualistami są grzechem. Pytanie było pokłosiem wywiadu z roku 2017, gdy dziennikarz zadał je panu Welbiemu po objęciu przez niego funkcji prymasa Anglii. Wówczas pseudo-duchowny odpowiedział ogólnikami, stwierdzając, że nie chce ogólnikowo potępiać i nie ma dobrej odpowiedzi. Tym razem wypowiedź pana Welbiego okazała się nieco bardziej konkretna, choć jeszcze bardziej kuriozalna. Mężczyzna powiedział: każda aktywność seksualna powinna odbywać się w trwałym związku, czy jest heteroseksualny, czy gejowski. Innymi słowy, trzymamy się idei, że stosunek seksualny jest w małżeństwie albo związku partnerskim. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Marcina. Marcin urodził się w roku 316 w Patonii, na terenie dzisiejszych Bałkanów, w pogańskiej rodzinie. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. W wieku lat 15 Marcin wstąpił do armii cesarza Konstancjusza II. W czasie swojej służby, przebywając we francuskim mieście Amiens, oddał żebrakowi połowę swojej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus Pan, odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: Marcin, spragniony mej nauki, przyodział mnie. Marcin opuścił wojsko i przyjął chrzest święty. Święty Hilary, biskup, udzielił mu święceń niższych i wysłał z misją nawrócenia rodziców. Matka Marcina ostatecznie przyjęła wiarę katolicką. Ojciec natomiast nakazał go wygnać. W roku 361 45-letni wówczas Marcin założył pierwszy klasztor w Galii, w Ligurze. 10 lat później wierni obrali go biskupem Tur i wkrótce potem Marcin przyjął święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. Prowadził surowe życie, nawracając wiele tysięcy pogan i będąc nękanym przez coraz więcej nieczystych duchów. Święty Marcin zmarł 8 listopada 397 roku w wieku 81 lat. Jego ciało pochowano 11 listopada w Tur. Był pierwszym świętym wyznawcą. Jest patronem Francji, kowali, młynarzy, podróżników, żebraków i żołnierzy. Ziemska ojczyzna świętego Marcina, czyli Francja. Pod koniec października w południowo-francuskiej Tuluzie odbyła się satanistyczna parada, która uzyskała aprobatę m.in. władz samorządowych. O sprawie informowaliśmy w Sprawkach Rano 7 listopada. Ordynariusz archidiecezji Tuluzy, biskup Guy de Kerimel, jednoznacznie potępił wydarzenie. Jak się jednak okazuje, hierarcha wykonał też ruch wyprzedzający ogromne zgorszenie wynikające z parady na cześć diabła. Arcybiskup postanowił, że poświęci miasto Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt poświęcenia miał miejsce w środę 16 października, w przeddzień liturgicznego wspomnienia świętej Małgorzaty Marii Alacoque. W wywiadzie udzielonym francuskiej redakcji portalu Alateia duchowny powiedział: „Chciałem zaproponować coś, co byłoby duchową odpowiedzią na te wydarzenia. Petycje i ataki na organizatorów nie wydają się skuteczne. W ten sposób chciałem dodatkowo uczcić kolejną rocznicę objawień Chrystusa świętej Małgorzacie Marii”. Arcybiskup powiedział także, że od dnia poświęcenia diecezji Najświętszemu Sercu Jezusowemu spotyka się z niespotykanym wcześniej zainteresowaniem ze strony nieprzychylnych Kościołowi mediów. Stany Zjednoczone. We wtorek 5 listopada, równolegle do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w 10 regionach kraju zorganizowane zostały referenda dotyczące tzw. prawa do składania ofiar Molochowi. Referenda rozszerzające stanowe prawodawstwo w zakresie dzieciobójstwa odbyły się w Arizonie, Dakocie Południowej, Colorado, Marylandzie, Missouri, Montanie, Nebrasce, Nevadzie, Nowym Jorku oraz na Florydzie. Próg wymagany do przyjęcia nowych rozwiązań wynosił 60%. Niestety, zwolennicy pozbawiania życia dzieci nienarodzonych mogli triumfować w zdecydowanej większości stanów. Także w tych, w których wyborcze zwycięstwo odniósł Donald Trump. Obrońcy życia odnieśli natomiast sukces w Dakocie Południowej, w jednej z dwóch aborcyjnych propozycji w Nebrasce oraz w rządzonej przez katolickiego gubernatora pana Rona DeSantisa w Florydzie. Ponownie Stany Zjednoczone. Pod koniec października grupa prozwierzęcych aktywistów związanych z organizacją Non-Human Rights Project złożyła pozew do Sądu Najwyższego stanu Colorado. Tak zwani obrońcy zwierząt chcą, by zwierzęta miały prawo do pozywania ludzi, którzy naruszają ich prawa. Na tę genialną wręcz ideę pomysłodawcy mają jednak wyjaśnienie. W rzeczywistości obroną zwierząt w sądzie mieliby zająć się jednak ludzie, odpowiednio wykwalifikowani i przygotowani do tego ważkiego zadania. Ich zdaniem słonie zamieszkujące ogród zoologiczny Cheyenne Mountain Zoo w Colorado w rzeczywistości trzymane są w niewoli i powinny zostać wypuszczone na wolność. Aktywiści nie zrazili się odrzuceniem pozwu przez sąd pierwszej instancji i skierowali swoje roszczenia do Sądu Najwyższego, który rozpatrzy wniosek w ciągu kolejnych miesięcy. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matthias Gaudron. Katechizm o kryzysie w Kościele. Rozdział pierwszy. Kryzys w Kościele. Czy kryzys w Kościele jest kryzysem wiary? Bez wątpienia wiara chrześcijańska stopniowo zanika. W podstawowe prawdy chrześcijańskie, jak wiara w Boga, bóstwo Jezusa Chrystusa, niebo, czyściec i piekło, wierzy się coraz mniej. Szczególnie przy tym niepokoi, że te artykuły wiary są zaprzeczane nawet przez tych, którzy chcą być katolikami i regularnie uczęszczają do kościoła. Kilka liczb powinno tę opinię uzasadnić. Według ankiety pisma Spiegel z roku 1992 w Niemczech Zachodnich tylko 56% osób wierzyło w istnienie Boga, 38% w Jego wszechmoc, 30% w grzech pierworodny, 29% w synostwo Boże Jezusa Chrystusa, a 24% w istnienie piekła. Ale także wśród katolików sytuacja była katastrofalna. W podstawowy dogmat rzeczywistego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wierzyło tylko 43% spośród nich. Nawet u osób chodzących co niedziela do kościoła tylko 55% wierzyło w narodzenie się Pana Jezusa z dziewicy i tylko 44% uznawało nieomylność papieża. Przeciętna u ogółu katolików była oczywiście jeszcze niższa. Tutaj tylko 32% wierzyło w papieską nieomylność. Tak oto ukazuje się cały rozmiar kryzysu. Nie tylko coraz mniej osób przyznaje się do Kościoła, ale nawet większość z tych, którzy są jeszcze oficjalnymi członkami Kościoła, nie posiada już katolickiej wiary. Kto zaprzecza choćby jednej prawdzie wiary, ten traci całą wiarę, gdyż ona jest całością i musi jako całość zostać uznana. Jeśli więc 68% osób zaprzecza nieomylności papieża, to mniej nawet niż co trzeci katolik posiada jeszcze katolicką wiarę. Czy ten kryzys jest kryzysem moralnym? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska. W ciągu ostatnich tygodni zaostrzyły się protesty Polaków w obronie likwidowanych w całym kraju porodówek. Głos w tej sprawie pod koniec października zabrał premier Donald Tusk, który zapowiedział osobiste zaangażowanie w najnowszy projekt ustawy resortu zdrowia. Projekt wzbudza kontrowersje, gdyż w jego uzasadnieniu wskazane było, że o istnieniu oddziałów położniczych miałaby decydować liczba porodów w danym roku. Próg wstępnie oszacowano na 400 porodów, co w przypadku kilkuset szpitali byłoby niemożliwe do spełnienia i w przypadku tych miejscowości zmuszałoby kobiety do porodu daleko od miejsca zamieszkania. Choć ustawa nie została jeszcze przeprocedowana przez Sejm, a kierownictwo resortu zdrowia wycofuje się z kryterium rocznej liczby porodów, wiele oddziałów położniczych zagrożonych jest likwidacją. Oddziałowi jednego ze szpitali w powiecie gliwickim w województwie śląskim, słynącego z wzorowego podejścia do matki i dziecka, groziła likwidacja właśnie z powodu nieosiągnięcia liczby 400 porodów w roku. Szczęśliwie presja ze strony okolicznych mieszkańców skłoniła władze samorządowe do podjęcia uchwały ratującej placówkę na co najmniej 2 lata. Ponownie Polska. Na początku listopada na łamach Gazety Wyborczej przytoczona została osobliwa historia polskiej aktorki pani Barbary Nawratowicz, która w maju postanowiła zakończyć swoje życie za pomocą tzw. wspomaganego samobójstwa. 91-letnia kobieta uczyniła to z powodu pogarszającego się stanu zdrowia oraz słabnącego wzroku. Decyzję podjęła w kwietniu. W momencie śmierci aktorki w Szwajcarii obecny był m.in. katolicki ksiądz, który, jak relacjonuje Gazeta Wyborcza, chciał odwieść ją od tej decyzji. Jak się okazuje, świadome dokonanie eutanazji nie przeszkodziło jednak w zorganizowaniu w październiku katolickiego pogrzebu aktorki, który, choć miał miejsce na cmentarzu komunalnym, odbył się w asyście katolickiego księdza i poprzedzony został mszą świętą z udziałem liberalnego duchowieństwa. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś Dzień Niepodległości i z tej okazji chciałbym powiedzieć, co według mnie jest ratunkiem dla Polski, którą kocham i dla której chciałbym zrobić wszystko, co mogę, aby jej pomóc. Czy Polska jest dziś niepodległa? Nie powiedziałbym, ponieważ niepodległość rozumiem jako możliwość narodu do decydowania o swoim własnym losie, a przez choćby funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej, która dziś na pewno nie jest tym, za co uważało ją większość Polaków niespełna 20 lat temu, gdy do niej wstępowaliśmy. Dziś przez funkcjonowanie w niej nie możemy stanowić sami o sobie. Gdybym miał wymienić wszystkie problemy Rzeczpospolitej, wyszłaby z tego lista płaczu, która prawdopodobnie nie mogłaby być zmieszczona w tej krótkiej rozprawce. Powiem zatem o 2 najważniejszych, według mnie, sprawach. Choć ta druga jest może nie tyle najważniejsza, co pierwotna we wszystkich działaniach dla dobra Polski. Zacznijmy jednak od pierwszej. Tą jest wiara katolicka Polaków. Bez wiary katolickiej, nawet najlepiej brzmiące hasła konserwatywne, prawicowe czy niepodległościowe, prędzej czy później okażą się pustką, piaskiem, niczym. Mówiąc o wierze katolickiej, mam na myśli wiarę prawdziwą. A jak słyszeliśmy w dzisiejszej dawce katechizmu, kto zaprzecza choćby jednej najmniejszej prawdzie katolickiej, ten wyrzeka się całej doktryny, całego katolicyzmu. Ratunkiem dla Polski jest zatem wyznawanie katolicyzmu w całości, a zatem nieskażonego modernizmem, który rozlał się w Kościele, na świecie i w Polsce. Tu rozwiązaniem jest tradycja katolicka, msza święta wszechczasów i czysta nauka katolicka sprzed Soboru Watykańskiego II. Uważam, że bez tego wszelkie zrywy niepodległościowe Polaków mogą zakończyć się wielkim rozczarowaniem. I druga rzecz, jak mówiłem, nie tyle najważniejsza, co priorytetowa w sferze działań przyrodzonych, w sferze polityki. To tak, jakby zapytać, co jest najważniejsze w skutecznej grze w piłkę nożną, powiedzmy, napastnika. I choć nie nazwałbym dobrego zawiązania butów przed meczem rzeczą najważniejszą, to bez niego, w butach rozwiązanych, nawet Robert Lewandowski raczej nie mógłby zagrozić obronie przeciwnika. Ile by się nie napracował, bez zawiązania butów przed meczem wszystko inne staje się trudne do zrealizowania. Dla mnie w sferze politycznej i społecznej takim zawiązaniem butów, sprawą pierwotną względem wszystkich innych, jest zadbanie o to, by w Polsce były tylko media z polskim kapitałem. Dla wielu ludzi nie brzmi to jak sprawa najważniejszej wagi, jakby to była ewentualnie jedna sprawa z wielu. Tymczasem uważam, że wszelkie wysiłki na każdym innym polu, prędzej czy później, w tym nieszczęsnym systemie, jakim jest demokracja, nie mają szans na długotrwałe powodzenie, jeżeli miliony Polaków codziennie będą włączały media, których szef jest za granicą, przez co w sposób oczywisty dba o swój interes, interes zagraniczny. W ten sposób patrząc, polonizacja czy też repolonizacja mediów w Polsce jest według mnie tym, czym wiązanie butów przed meczem. Wszystkie inne tematy, zanim nie zrobi się tego, to według mnie praca syzyfowa. A zatem nieskażona błędem, maryjna, wiara katolicka oraz tylko polskie media w Polsce. To uważam za punkt wyjścia do odzyskania przez nas prawdziwej niepodległości. Mój drogi słuchaczu, co myślisz o tym, co dziś powiedziałem? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 17 listopada, czyli w najbliższą niedzielę, zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających naszą pracę finansowo. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Święty Marcinie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.